Artur Soboń, wiceminister finansów, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Prosto, no może nie Lublin, Świdnik. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale tu niedaleko.
Świdnik od Lublina, można powiedzieć nawet, że graniczą ze sobą.
Tak jest, a nawet Lublin ze Świdnikiem jest, że Lublin jest koło Świdnika. To
z wielu powodów tak jest, ale myślę, że nie po to się tutaj spotkaliśmy, żeby udowadniać
geografię Polski.
Znaczenie przede wszystkim Świdnika i tego miasta obok, czyli Lublina.
No to powiedzmy, jakie jest znaczenie szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów?
Duże. To jest super ważna rola w każdym rządzie. Myślę, że kolejni premierzy, kolejne ekipy to potwierdzają, a rola w rządzie, w którym premier jest tak dynamiczny, tak zaangażowany, tak aktywny, szefa jego kancelarii, no jest tym większa.
Pan był marszałek Marek Kuchciński nadąży za panem premierem?
No za panem premierem pewnie nikt nie nadąży, natomiast będzie dla niego istotnym oparciem.
Będzie, bo to już taki polityk, no nie chciałbym nikomu w wieku wypominać, no ale już polityk doświadczony, więc pytanie też, czy zdoła ogarnąć to wszystko. Michał Dworczyk jednak był znacząco młodszy, a pracował bardzo dużo, z tego co się słyszy na mieście.
No, to prawda oczywiście, że Michał jest młodszy, choć nie aż tak młody, bo co by tutaj o nas, zresztą o mnie czy o Michale nie powiedzieć, to już też mamy swoje doświadczenie, więc to, że pan marszałek Kuchciński ma to doświadczenie jeszcze dłuższe, to tym lepiej, bo energii mu nie brakuje.
To była kandydatura, o którą pan premier zabiegał? Łyk kawy? Dobrze.
Ta kandydatura jest, z tego co słyszałem wczoraj, pomysłem pana premiera. No, pan premier stara się budować wokół siebie środowisko składające się z osób z różnego rodzaju doświadczeniem. I można powiedzieć, że
czyli panie ministrze,
ten tandem młodszy, bo jak szukamy młodszego szef gabinetu politycznego i bardziej doświadczony szef kancelarii, to myślę, że będzie dobry układ.
A szef gabinetu zostaje? Bo też były informacje, że może się zmienić.
Każdy z nas się może zmienić, natomiast póki co się nie zmienia.
Nie, czyli tutaj nie ma planów, że na przykład jutro pan Krzysztof Kubów odejdzie?
Nic mi o tym nie wiadomo, chyba że Krzysztof ma jakieś swoje zamiary.
Czyli szef gabinetu pozostaje stary, młody, a nowy, doświadczony szef kancelarii. Taki tandem.
No mamy szefa kancelarii, który jest politykiem z dużym doświadczeniem. Z doświadczeniem spełnienia funkcji państwowych, ale także oczywiście z tym swoim zakorzenieniem lokalnym na południowym Podkarpaciu.
To ma znaczenie, skoro bo to, tak pan poseł wyśmiał tą moją geografię, teraz sam mówi o tej geografii.
Ma, oczywiście, że
jakie ma znaczenie, że pan marszałek jest szefem struktur, czy był szefem struktur
zawsze,
na Podkarpaciu?
Zawsze, z mojego punktu widzenia, obecność polityków pełniących różne funkcje z Polski Wschodniej, tak to nazwijmy, ma swoje znaczenie. No, na pewno pan premier, jako człowiek z Dolnego Śląska, łatwiej sobie dobierał współpracowników z tej części Polski, więc fajnie, że będzie też ktoś z Polski Wschodniej.
Nie, to prawda, Michał Dworczyk pełni mandat też z Dolnego Śląska, podobno Krzysztof Kubów, rzeczywiście Wrocław i okolice opanowały kancelarię, teraz będzie większa różnorodność. Marek Kuchciński to człowiek premiera, tak już można mówić?
Każdy z nas jest człowiekiem premiera, jak jest w rządzie, no to każdy z nas robi, co premier powie i premier odpowiada za całość, więc w tym sensie oczywiście każdy z nas jest człowiekiem premiera, szef kancelarii premiera, no, tym bardziej.
Jest dzisiaj napisane w dzienniku Rzeczpospolita nowe ucho prezesa. Tak się określa funkcję pana marszałka, szefa kancelarii Marka Kuchcińskiego.
No tak, oczywiście pewnie były bardziej lub mniej, ale były też te bardziej zabawne momenty tego kabaretu, do którego nawiązuje, rozumiem, ten tytuł.
No ale nawiązuje wprost, że Marek Kuchciński ma kontrolować.
Nic nie wnosi w każdym razie.
Nie, to nie jest tak, że w tej chwili centrala partyjna będzie miała więcej do powiedzenia w Kancelarii Prezes Rady Ministrów, w rządzie?
No i tak jakby ktokolwiek miał wątpliwości, iż rząd jest wynikiem pewnego porozumienia politycznego, pewnej konstrukcji politycznej, no, której kluczem jest Prawo i Sprawiedliwość i nasz lider, prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński. Więc do tego, aby pan premier Jarosław Kaczyński wiedział wszystko na temat podejmowanych, planowanych, wszystko co chce wiedzieć oczywiście, działań przez premiera, naprawdę nie potrzebuje Marka Kuchcińskiego, wystarczy mu Mateusz Morawiecki.
Panie ministrze, to wzmacnia premiera, ta nominacja? Można powiedzieć, że teraz kancelaria, że pan premier jest silniejszy politycznie?
Myślę, że pan premier jest silny przede wszystkim swoją aktywnością, skutecznością, zdolnością do rozwiązywania problemów, no, czyli po prostu tym, czym premier się powinien zajmować, ale jednocześnie ma rzeczywiście bardzo ogromny kredyt zaufania wśród parlamentarzystów w partii, wśród tych, którzy współpracują z panem premierem, bo widzą, jak pracują. I to, że pan marszałek Marek Kuchciński dołącza, że tak powiem, do pokładu, no to super wiadomość dla nas wszystkich.
Ma poparcie w klubie, a ma poparcie w ścisłym kierownictwie partii, równie silne jak w klubie parlamentarnym?
Przez ścisłe kierownictwo trzeba by to jakoś doprecyzować, bo wydaje mi się, że się cieszy
prezydium komitetu
niesłabnącym zaufaniem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
A otoczenia pana prezesa, w innych członków prezydium komitetu politycznego, bo takie ciało jest, funkcjonuje i obraduje?
No ja nie uczestniczę oczywiście w obradach tegoż prezydium i nie wiem, jak one wyglądają. Tam jest na pewno miejsce, żeby sobie szczerze zadać różne pytania, więc
jakie pytania powinny być zadane?
Pewnie dochodzi również do różnego rodzaju zgrzytów, wyjaśnień, ale na koniec dnia wszyscy wychodzą i współpracują.
To jakie pytanie zadaje sobie prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości?
No myślę, że one dotyczą tej sytuacji geopolitycznej, tej sytuacji gospodarczej, tej sytuacji, w której Polska znalazła się w tej kadencji po wybuchu wojny na Ukrainie. No to są pytania, które mają charakter także polityczny.
Bo ja jako prosty dziennikarz też mam parę pytań. Na przykład mam pytanie o ten podatek od nadmiarowych zysków i on się pojawił pod koniec września, 24 września. O tym zakomunikował premier Sasin. Mamy Boga chwalić 7 października. Ja dalej nic nie wiem. Pan minister coś wie o tym podatku? Jak on w ogóle wygląda? On będzie, nie będzie? O co chodzi?
Oczywiście, no jeśli będzie projekt, no to będziemy mogli rozmawiać na temat projektu i no. Dopóki nie ma projektu, zawsze są jakieś spekulacje, jak on
będzie wyglądał. 2 tygodnie projektu nie ma.
Z tego, co wiem, Ministerstwo Aktywów Państwowych taki projekt przygotowuje w swoim zakresie, natomiast ja mogę powiedzieć, że Ministerstwo Klimatu przygotowuje rozwiązania, które będą bardziej kompleksowe, ale dotyczyły będą oczywiście energetyki, czy może nawet szerzej paliw kopalnych. I one zakładają z jednej strony złapanie tej ceny poprzez jakiś kap cenowy, z drugiej strony...
Nie rozumiem, co to znaczy złapanie ceny przez kap cenowy.
To znaczy zatrzymanie ceny na poziomie, upraszczając... Nie chcę, żeby to
ja rozumiem, że pan minister przyjechał prosto ze Świętokrzyskich, gmach ministra finansów.
Legislacja, żeby to... O, bardzo zabawne. Pan rektor doskonale wie, co chciałem powiedzieć, ale w każdym razie to nie jest jeszcze dzisiaj zapis legislacyjny, pewnie w przyszłym tygodniu będzie projekt ustawy, ale...
Czyli będą ceny maksymalne na
ceny
energię.
Wytwarzania plus po polsku ETS mówiąc. Plus marża, to jest, można powiedzieć, cena. Jeśli kontrakt wykracza poza tą wartość, no to jest nadmiarowy zysk i on mógłby być wtedy nie od dołu, ale od góry złapany i zasilić finanse publiczne.
Jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą i zatrudnia 251 pracowników, to już ma się martwić, jeżeli nie, ma wyższe zyski?
To, co mówię, dotyczy paliw kopalnych, a w szczególności wytwarzania.
A wicepremier Jacek Sasin mówi chyba o czymś zupełnie innym.
To jest inny projekt i
to mądry projekt.
Ten projekt będziemy oceniać, jeśli on będzie gotowy. Ocenianie go na podstawie założeń, także z tej mojej perspektywy, czyli perspektywy podatkowej, no jest po prostu przedwczesne.
Ale to jest, bo te założenia wzbudziły nie tylko wśród przedsiębiorców tych dużych pewną konsternację, ale także na rynku. Wystarczy na giełdę spojrzeć, wyparowało nam kilkadziesiąt miliardów złotych z giełdy tylko poprzez słowo pana premiera Sasina. To dużo chyba.
Emocje rzeczywiście dzisiaj wśród inwestorów na rynkach są gigantyczne, stąd też ja staram się być powściągliwy w różnych różnego rodzaju słowach.
A premier Jacek Sasin?
Też oczywiście, natomiast mówię, że...
Popełnił błąd, nie, że 24 września prezentując...
Uleganie łatwo różnego rodzaju emocjom nie służy rynkom kapitałowym i tutaj inwestorzy popełnili błąd, a nie premier Sasin, bo nie było żadnego powodu do tego,
jeżeli wicepremier, który zarządza spółkami, mówi, wychodzę z projektem i każdy, kto zatrudnia ponad 250, dostaje nadmiarowy
tego
podatek.
Rodzaju
50%,
reakcja
to padło, 50%
miała miejsce, zysk. Natomiast
rzeczywiście... To była odpowiedzialna wypowiedź?
Rzeczywiście odpowiedzialnie będziemy mogli rozmawiać na temat tego projektu, jak będziemy widzieli projekt.
A on się kiedyś pokaże?
No tak jak powiedziałem, ja nie pracuję nad tym projektem, pracuje Ministerstwo Aktywów, jak będzie gotowe. No nie jest to oczywiście proste rozwiązanie, aby tego typu konstrukcję przygotować. Czas to pewnie dobrze przemyśleć. I akurat tutaj ja bym nie naciskał na pana premiera co do tempa tych prac, tylko raczej właśnie w imię tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, żeby ten projekt był odpowiednio już przemyślany i gotowy.
A będzie sens, bo mamy tak, mamy zniesienie obliga giełdowego na cen energii, to z kolei Marek Suski mówił, to bardzo wydatnie obniży ceny energii. Mamy projekt kompleksowy Ministerstwa Klimatu, mamy ten mniejszy, mniej kompleksowy projekt aktywów państwowych. Nie za dużo tych projektów, nie za dużo tych grzybów w jednym barszu?
Oczywiście, to ja nie przesądzam, czy one wszystkie będą w praktyce przyjęte, czy z tego będzie jakaś, poza oczywiście obligiem, bo to poszło odrębnie, ale te kwestie związane z jakąś ekstra opłatą, czy one będą w różnych projektach i kierowane w różnych strumieniach, czy to będzie połączone w jakieś jedno rozwiązanie. Ja, panie redaktorze, powiem tak. Oczywiście ktoś powie za dużo, a ja powiem tak. Niech opozycja pokaże jeden, dwa, jakiekolwiek pomysły, w jaki sposób Polacy mieliby wierzyć, że gdyby dzisiaj nie było rządu Prawa i Sprawiedliwości, ich problemy byłyby rozwiązywane.
Opozycja mówi marże spółek energetycznych, którymi zarządza Ministerstwo Aktywów Państwowych.
Zna pan jakikolwiek projekt opozycji w tym zakresie?
Nie znam, ale opozycja nie siedzi w rządzie. Nie
no ma, świetnie, no oczywiście, natomiast zakładam, że
nie ma całego aparatu państwa, nie ma departamentów.
Ma zamiar przekonywać Polaków do czegokolwiek, a natomiast my nie tylko przekonujemy, ale jak pan zauważył, przygotowujemy w różnych resortach różne rozwiązania.
Artur Soboń, wiceminister finansów, gościem Poranka w Net. To jeszcze jedno pytanie o te roszady, czy o te ruchy legislacyjne. Czy to jest wygodne dla Ministerstwa Finansów, że inne ministerstwa proponują nowe podatki? To kiedyś
nie,
było...
Nie. Nie. Jeszcze raz powiem nie.
Tak.
Że niewygodne, tylko podatki to jest moja sprawa. W sensie moja odpowiedzialność. A różnego rodzaju opłaty branżowe, nazwijmy to, zawsze, nie wiem, jak był podatek od tam cukru, no to powstała w Ministerstwie Zdrowia i tak dalej. To nie jest nic nadzwyczajnego, że naprawdę, żeby, i teraz mówię zupełnie serio, żeby określić strukturę kosztów, na przykład do takiego windfall tax w wytwarzaniu. Żeby pokazać, jakie faktycznie składowe na przykład kosztu wytwarzania, kosztu produkcji, aby uwzględnić różnego rodzaju obciążenia, potrzeba jest wiedzy w zakresie energetyki, a nie w zakresie podatków. My oczywiście na pewnym etapie zawsze patrzymy na to z punktu widzenia konstrukcji podatkowej, czy tam powiedzmy konstrukcji danin publicznych, ale to nie jest nic aż tak dziwnego, jak się to próbuje przekazać.
Teraz Senat, pan minister był dopiero co w Izbie Wyższej Polskiego Parlamentu, pracuje nad ustawą, która ma pomóc polskim przedsiębiorcom, gdzie rząd w drodze uchwały ma przyjąć program udzielania pomocy przedsiębiorcom i pan minister ma jakiekolwiek pojęcie, jaka to będzie uchwała, jak to może
nie,
wyglądać?
Nie. Ja w Senacie byłem ze zmianami w CIT-ie.
I przedłużeniem tarczy.
Przedłużeniem tarczy, tak, do końca roku. Dzisiaj one trafią o 8:30 na komisję w Sejmie,
tak jest.
Więc tym się zajmowałem.
To trochę o budżecie, bo dzisiaj też w Sejmie o 9:00 debata budżetowa. Budżet, który ma rekordowe wpływy, rekordowe wydatki i całkiem wysoki deficyt, prawie 70 miliardów złotych. W jakiej kondycji są nasze finanse publiczne, panie ministrze?
Stabilnej. Wszystkie ratingi, nie tylko to jest moja ocena, ale wszystkie ratingi to pokazują. Można oczywiście spojrzeć wyłącznie na budżet i to jest w wielu pozycjach dokument imponujący. Na to jedną będę zawsze kierował uwagę, bo także ze względu, czy przede wszystkim ze względu na to, co słyszeliśmy, zanim tutaj rozpoczęliśmy rozmowę z panem redaktorem z Kijowa, wydatki na obronność to nie tylko prawie 100 miliardów złotych z 3% PKB, ale ekstra fundusz dzięki tej konstrukcji, która powstała z udziałem pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i pana ministra Mariusza Błaszczaka. To jest kolejne blisko 40 miliardów, 137 miliardów w roku 2023, potem każdego roku jeszcze więcej, 4,2, 4,3 punkty procentowe w relacji do PKB. Więc to są największe wydatki na obronność w całym pakcie północnoatlantyckim i mogę oczywiście te kolejne priorytety wymieniać. One oznaczają większy deficyt. One oznaczają większy deficyt, ale baza do deficytu sektora, jeśli byśmy spojrzeli na koniec roku 2021, 1,9 w relacji do PKB, jest dużo niższa, 4,7 w Unii, 5,1 w strefie euro, dużo niższe niż w innych państwach.
No dobrze, ale z drugiej strony będą nowe wydatki, o tym już mówiliśmy, nie wiem jaka będzie pomoc rządowa. Rząd zapowiada jakiś kolejny pakiet pomocowy dla przedsiębiorców, dla samorządów. Czy budżet jest bez dna, żeby udźwignąć kolejne tarcze, które się pojawiają?
Nie, budżet nie jest bez dna.
Gdzie jest ta granica?
Cały czas obserwujemy te wszystkie nowe rozwiązania i staramy się znaleźć na nie sposób sfinansowania, ale bez tego typu nadzwyczajnych reakcji w nadzwyczajnych okolicznościach straty byłyby docelowo, także z punktu widzenia finansów publicznych, dużo większe, no bo gdybyśmy nie zapewnili w czasie COVID-u płynności i gwarancji zatrudnienia pracownikom, dzisiaj mielibyśmy upadające firmy i bezrobocie. A tak gospodarka bardzo ładnie po COVID-zie odbiła. Dzisiaj no tak, zapewniając Polakom różnego rodzaju osłony, no okej, ale 6 punktów procentowego wzrostu gospodarczego w 2021 roku.
To już było rok temu, to, teraz
okej, ale mówię, że gospodarka ładnie, nie, musimy spadać, bo mamy taką koniunkturę. Natomiast mówię, taka jest generalnie sytuacja dzisiaj w Europie i na świecie, ale mówię, że gospodarka, ta nadzwyczajna reakcja, też bardzo kosztowna, spowodowała, że gospodarka szybko wróciła na swoje tory. Dzisiaj utrzymanie firm poprzez niedoprowadzenie do skokowego wzrostu kosztów energii i pomoc tym najsłabszym i tym, którzy tej pomocy potrzebują, tak, bo koszty pieniądza rosną, więc na przykład rosną nam raty kredytów, też jest nadzwyczajną sytuacją i oczywiście nie zakładam tak gigantycznych wydatków osłonowych w kolejnych latach, ale po to, aby zachować w dobrej kondycji dzisiaj firmy, czy samorządy właśnie, czy gospodarstwa domowe, które takiej pomocy potrzebują, też warto jest te wydatki zwiększyć czasowo.
W budżecie zapisany deficyt 68 miliardów złotych. Czy Ministerstwo Finansów ma w ogóle wiedzę, ile będzie całościowy dług sektora finansów publicznych razem z funduszami, o których pan wspomniał, na zbrojenia, ale PFR-em, BGK-iem i innymi funduszami pozabudżetowymi? Czy w ogóle wy to liczycie? Ile?
Tak.
No to ile to będzie łącznie?
Powiedzmy, że przekroczymy oczywiście, przekraczamy już tą granicę 50%. 50 kilka procent, no tak, tak powiem, w relacji do PKB.
Do PKB będzie całościowe zadłużenie.
Tak.
I
daleko nam do tego progu, do 60%.
Konstytucyjnego, który wymaga silnych... A w tym roku ile to będzie miliardów? Czy w przyszłym, bo patrzymy na rok przyszły. Budżet mówi 68, a całość ministerstwo ma takie dane, czy nikt nie wziął kalkulatora i nie policzył?
Ma, tylko że oczywiście nie.
Ale rząd, będzie 200 miliardów złotych, nie. Suma sumarów. Ile to może być, panie ministrze?
Jaki tak, będzie
całościowy.
Całościowy deficyt, czy całościowy dług? Bo to jest deficyt.
Tak, deficyt. Deficyt. Jak zliczymy sobie wszystkie fundusze PFR, BGK, Fundusz Obronnościowy, ile to będzie w tym roku? W przyszłym roku, przepraszam.
No,
150.
No jeśli przyjmiemy, że to będzie jakieś 4% w relacji do PKB, przyjmijmy. No to prosta matematyka.
To jest
rząd 140 miliardów złotych.
Panie ministrze, pytanie na koniec. Jeszcze patrzę na ten budżet. Mamy część wciągnięty poza budżet. Na koniec Rada Polityki Pieniężnej wczorajsza, może...
Może 140.
Dobrze, zanotowane w pamięci. PKB. Potem będziemy to sprawdzać, jak będzie rok podatkowy trwał w przyszłym roku. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła stóp procentowych. Dobrze czy źle?
Nie komentuję decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Nie. Jest to kompetencją rządu. Niech każdy bierze odpowiedzialność za swoją część polityki gospodarczej państwa, za politykę monetarną,
ale zaskoczyła pana to decyzja?
Za politykę fiskalną rząd.
Za politykę fiskalną, to prawda, pan minister, ale czy decyzja zaskoczyła? Bo większość ekonomistów mówiła, będzie podwyżka, tu proszę, bez podwyżki.
No szczerze powiedziawszy, jakby nie mam tutaj do tego stosunku, bo...
Ale to wpłynie na gospodarkę, na ceny kredytów.
Nie mam stosunku takiego emocjonalnego, to znaczy, czy mnie zaskoczyła, czy mnie nie zaskoczyła, ponieważ ja takich przewidywań po prostu nie prowadzę. Natomiast ona jakby w tym sensie, że konsensus rynkowy był na jednak... lekkie, ale podniesienie stóp, no to w tym sensie oczywiście ona jest wbrew tym oczekiwaniom, ale tak jak powiedziałem, no nie zajmujemy się w Ministerstwie Finansów spekulacjami w tym zakresie.
Chociaż w ramach Politymix powinniście współpracować.
Współpracujemy tam, gdzie trzeba, razem. Ale swoją odpowiedzialność każdy ponosi odrębną.
Twardą, zwartą falangą w przeciwko inflacji.
To ma sens. Znaczy rozdzielenie tych dwóch polityk i odpowiedzialności za nie ma sens.
Och, to już wiemy od paru kryzysów wstecz. Artur Soboń, wiceminister finansów, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo, panie ministrze.